W odniesieniu do Szarbela, no mamy taką sytuację, że 30% uzdrowień dotyczy niechrześcijan, muzułmanki w burkach, głowa przy głowie, klęczące przy świętym Szarbelu i modlące się. Znane są cuda uzdrowień wśród muzułmanów. Jeden z imamów muzułmańskich pochwalił się, że ktoś z jego kuzynów został uzdrowiony przez świętego Szarbela. No i ten człowiek ma teraz problemy.
A my mamy wpływ na to, czy doświadczymy cudu?
Mamy wpływ taki, że uznamy potrzebę cudu. Pan Bóg dopuszcza wszystko to, co służy rzeczywiście mojemu zbawieniu. Problem człowieka polega na tym, że człowiek chce przed Panem Bogiem odgrywać nie swoją rolę. Niektórzy w konfesjonale są takie duchowe badziewiaki. Może się zdarzyć paradoksalnie, że zmniejszająca się ilość parafian przełoży się na jakość naszego duszpasterstwa. Kiedy dzisiaj patrzymy na poziom polityki, na poziom życia społecznego, no to Kościół w Polsce nie odrobił lekcji. Papież był oklaskiwany przez Polaków, a nie był słuchany. Celebracja odejścia z kapłaństwa, tak? To jest karygodne.
Dzień dobry, Ania Paweł, skłaniam się Państwu bardzo nisko. Już przedstawiam naszego gościa, trzymam w ręku książkę, bowiem to autor książek. Ksiądz Andrzej Sochal, ale autor książki o cudach świętego Szarbela. Tutaj mam światowe cuda, ale są też polskie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ksiądz też ma poczucie, że żyjemy w świecie skrajnie zmęczonych ludzi?
Zdecydowanie tak, ale skrajnie zmęczonych ludzi na własne życzenie.
Dlaczego?
Myślę, że jest to spowodowane brakiem krytycznego myślenia i oceny tego, co się dzieje w świecie. Bo dzisiaj wiemy o tym doskonale, że media dają człowiekowi gotowe pakiety świadomości, gotowe rozwiązania, i to media wpychają człowieka w konieczność realizacji różnych niekoniecznych potrzeb. To media wpychają człowieka w tą codzienną gonitwę, i człowiek nieraz po prostu niemyślący nie zastanawia się, czy to jest mu potrzebne, czy nie. A ta wielość spraw i wielość wątków, które narzucają nam media, no powoduje, że człowiek jest po prostu tym wszystkim zapchany, no i powoduje, że najzwyczajniej w świecie jest zmęczony. Do tego też dochodzi jeszcze ta kwestia materializmu, czy nawet pokazania się przed innymi, żeby być na topie, no to też wymaga siły, to też wymaga ciągłych zabiegów, tak? No choćby zacne kobiety, no które muszą tak wyglądać jak na okładce jakiegoś magazynu mody. Wiadomo, że nie każda kobieta, z całym szacunkiem, może w ten sposób wyglądać. Także moim zdaniem człowiek jest zmęczony na własne życzenie.
A ksiądz też wpada w tę pułapkę?
Nie.
Nie skroluje ksiądz telefonu?
Nie.
Jak to się księdzu udaje?
Znaczy, ja w pewnym momencie natknęła mnie na to moja siostra rodzona, która jest germanistką na UW, specjalizuje się w kulturze niemieckiej, historii i tak dalej, także modzie wiejskiej w Bawarii. I ona swego czasu powiedziała mi taką rzecz. Mówi, weź sobie otwórz stronę Onetu i otwórz sobie stronę na przykład jakiegoś dziennika niemieckiego, tak? I zobacz, ile jest prawdziwych informacji na niemieckim portalu, a ile jest potrzebnych informacji na portalach polskich, czyli tak zwanych pustych informacji. I ja w tym momencie na przykład świadomie odrzucam wszystkie jakieś tam na przykład nagłówki sensacyjne. Ja w to nie wchodzę, tak? Ja to w co nie wchodzę. Druga rzecz, która jest mi dana. Ja lubię czytać dużo książek i lubię czytać przynajmniej tam kilka książek na raz. I też no, Pan Bóg dał mi tę właściwość, że nieraz zapamiętuję dużo różnych rzeczy z konkretnych książek, no, które potem układam sobie w logiczną całość i mam taką piękną budowę homiletyczną zrobioną z klocków Lego, tak, które gdzieś tam przychodzą. I to powoduje, że że coraz bardziej odkrywam tą potrzebę weryfikacji tego, co do mnie dopływa. No i też ostatnie gdyby potwierdzenie tego trybu życia idącego bardziej w krytyczne myślenie, no też znalazłem w książce profesora Bartoszewicza, który startował na prezydenta. On napisał taką książkę Budujemy Imperium. A na okładce tej książki zamieścił następujący wpis. Gdyby Polacy zrozumieli, jak są manipulowani, to by odkryli, że zdrowy rozsądek jest najlepszą rzeczą na trudne czasy. I tutaj moim zdaniem dobijanie się do tego, żeby człowiek myślał, to jest bardzo trudne. Aczkolwiek ja na ten proces patrzę z nadzieją, bo widząc coraz więcej ludzi przychodzących na adorację w ciszy Najświętszego Sakramentu, to jest właśnie to.
Bo ja czytając tę książkę o światowych cudach świętego Szarbela, nawet nie poruszyły mnie same uzdrowienia, tylko to, w jakim momencie życia swojego ludzie modlili się o te cuda, że już dochodzili do granic gdzieś tam swojego cierpienia, medycyny i dopiero gdzieś tam wtedy skłaniali się ku Panu Bogu, czy ku świętemu Szarbelowi, to też będziemy później rozwikłać ten temat. No właśnie, czy współczesny człowiek na początek szuka po prostu nadziei, że jednak jest nie wszystko stracone i później po tej nadziei trafia do Pana Boga?
To jest trudna kwestia, bo w odniesieniu do Szarbela no mamy taką sytuację, że 30% uzdrowień dotyczy niechrześcijan. Czyli to pokazuje, że Pan Bóg w swoim nieskończonym bogactwie ma nieskończoną ilość dróg dotarcia do człowieka. Druga rzecz, która jest istotna w tym kontekście, to człowiek, być może to też jest nasza wina, nasz księży, tak, że nie przedstawiamy we właściwy sposób, czym jest Boża opatrzność. Ja Bożą opatrzność rozbijam na takich 6 punktów. Kiedyś to znalazłem w jednej z książek, a mianowicie, że pierwszy punkt, Pan Bóg wszystko wie. Drugi punkt, Pan Bóg wie, co robi. Trzeci punkt, Pan Bóg ma potencjał i chce pomóc człowiekowi. Czwarty punkt, Pan Bóg poradzi sobie ze wszystkim, co mu człowiek przyniesie. Piąty punkt, Pan Bóg bardzo kocha człowieka i ta miłość jest bezwarunkowa. I szósty punkt, mianowicie ta miłość jest wymagająca, czyli ja muszę popracować trochę. I być może poprzez te trudne sytuacje, które mają ludzie, no Pan Bóg wrzuca ludzi w objęcia modlitwy. Tak? Ciekawą rzecz kiedyś powiedział Fulton Sheen, a tak na marginesie, arcybiskup Fulton Sheen będzie beatyfikowany 24 września. On też, u niego też można było zauważyć tą korelację między adoracją Najświętszego Sakramentu a sukcesem medialnym, bo on zawsze, zanim zaczął coś robić, to godzinę czasu spędzał na adoracji, a przypominam, że w latach 60-tych, 70-tych jego program religijny w telewizji amerykańskiej oglądało 30 milionów ludzi. Na różnych stacjach, tak? I on co powiedział? On kiedyś powiedział takie piękne zdanie, że kolana człowiekowi nie drżą, kiedy klęczy, tak? I być może to jest sytuacja tych ludzi. A tak na marginesie, no to właśnie mój kolega, który w Libanie pracuje do 1987 roku, przyleciał teraz do Polski i mówi, że tam kilka dni przed wylotem pojechał do sanktuarium świętego Szarbela, wszedł do miejsca, gdzie przebywa jego sarkofag, piękny sarkofag zrobiony z drzewa cedrowego i mówi, że tak ciemno, Boże Święty, co się stało? Patrzy, muzułmanki w burkach, głowa przy głowie, klęczące przy świętym Szarbelu i modlące się, tak? A więc tutaj kwestia wiary, kwestia nadziei, ona bardzo często wymyka się człowiekowi spod kontroli, ale z drugiej strony, jeżeli człowiek włączy myślenie I z uporem maniaka będzie mówił, czym jest Boża opatrzność. Powtarzał sobie te 6 punktów, tak? Czy na przykład, no, możemy tutaj dać jeszcze przykład ojca Dolindo i ten jego akt zawierzenia, tak? Także tutaj po prostu można powiedzieć, że różne są drogi, no tylko no cóż, no jest potrzebny wysiłek.
A ludzie szukają cudów wtedy, kiedy już się wszystkie rozwiązania kończą, ludzkie?
Niekoniecznie. Niekoniecznie.
To kiedy chcemy cudów?
Kiedy my chcemy cudów? No, chcemy przede wszystkim cudów w sytuacjach, które są krytyczne. To po pierwsze. Ale w kontekście świętego Szerbela i tych 45 tysięcy zarejestrowanych wiarygodnych cudów, no to musimy sobie jasno powiedzieć, że pierwszym podstawowym cudem jest cud nawrócenia. I od tego się wszystko zaczyna. Wchodzimy w domenę Pana Boga. Ale może to być też odwrotna droga, że to Pan Bóg wchodzi w domenę człowieka, kiedy uzdrawia go, tak? Przecież znane są cuda uzdrowień wśród muzułmanów. Jeden z imanów muzułmańskich pochwalił się, że ktoś z jego kuzynów został uzdrowiony przez świętego Szerbela. No i ten człowiek ma teraz problemy, tak? No bo jak tutaj? Jak? To co? Chrześcijaństwo, katolicyzm, lepsza religia niż nasza, islam. Także człowiek, no właśnie, tutaj to słowo cud, no to jest słowem wieloznacznym, bo nawet przecież, no, cudem jest nasze życie.
Tak, ale jednak możemy mówić właśnie o cudzie nawrócenia, cud życia oczywiście, ale myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaką ma, jak głęboką ma tę wiarę, to podświadomie każdy chciałby z nas pewnie zobaczyć coś spektakularnego.
Tak, ale z czego to wynika? To wynika z tego, że my ciągle jesteśmy pompowani, żeby coś się działo. Jak się nic nie dzieje, czyli jak nie odetną komuś głowy, albo sukienka się nie rozpruje jakiejś gwieździe na scenie, no to my nie żyjemy. To my nie żyjemy. I niestety my to przenosimy też na sferę duchową. Szukamy tej sensacyjności. A święty Szerbel jest na przeciwległym krańcu. 23 lata spędzone w pustelni, nie szukanie żadnej sensacyjności, spokój, cisza. Tak się składa, że ktoś kiedyś powiedział, że przypadek to jest świeckie imię Ducha Świętego. I z tą książką też jest związany taki przypadek i można powiedzieć też konkretny znak, ale też konkretna też odpowiedź na to, czy ksiądz nie skroluje internetu. 18 maja w Libanie, w jednym z klasztorów, zmarł 92-letni pustelnik, niejaki Dario Escobar, żeby było ciekawe, i pochodzący z Medellin, a więc miasto wykwitnej, wybujałej pobożności i religijności, jak wiemy. I on był piłkarzem. Był wykładowcą psychologii i teologii i zaczął sobie rozeznawać, że to chyba nie jest jego droga. I przyszło mu rozeznanie i rozwiązanie, wydawałoby się bardzo proste. Chcę być jak ojciec Szerbel. Pojechał do Libanu i został pustelnikiem. W tych latach, bez komórki, bez dostępu do świata zewnętrznego. Ludzie, którzy go obserwowali, bo nie był księdzem, nie odprawił mszy świętej, 14 godzin modlił się. Umiera 18 maja. Komentatorzy mówią, że pewna epoka pustelników się skończyła wraz z jego śmiercią, tak? Ta epoka szerbelowska, tak? No i właśnie 18 maja też jest publikacja tej książki. Przypadek?
A skąd w ogóle wytrzasnął ksiądz tego świętego Szerbela?
Skąd ksiądz wytrzasnął świętego Szerbela? Tak się składa, że mój serdeczny przyjaciel, Kazimierz Gajowy, Od 1987 roku pracuję sobie w Libanie. No i my się znamy. No i on zawiózł mnie do świętego Szerbela wiele, wiele lat temu. No i ten Szerbel funkcjonował w mojej świadomości. Ale tak bez większych emocji, bez większego zaangażowania. 3 lata temu Kazimierz do mnie mówi, weź coś wymyślmy, żeby pomagać Libańczykom. No i ja wtedy sobie wymyśliłem Niedzielę Świętego Szerbela z pomocą dla umęczonej libańskiej ziemi. Zbiegło się to też z faktem, że Kazimierz, mając wielu znajomych, no zaczęli go prosić, Kaziu, relikwie świętego Szerbela, relikwie świętego Szerbela. No i tak się stało, że w kilku już miejscach w Polsce te relikwie zostały zainstalowane uroczyście. Też była taka sytuacja bardzo ciekawa, że na Saską Kępę do Kościoła Bożego Miłosierdzia na ulicy Ateńskiej specjalnie na instalację tych relikwii przyleciał jeden z zakonników z klasztoru, w którym przebywał święty Szerbel.
I tam są te relikwie?
Tak, tam są te relikwie. Tam są te relikwie. Proboszcz, który instalował te relikwie, już jest na odpoczynku. Także tam można pójść i się pomodlić do świętego Szerbela. No i wtedy po prostu zobaczyłem, że w momencie, kiedy zacząłem się zajmować bardziej świętym Szerbelem, no to wtedy zaczynały dziać się cuda mniejsze i większe i tak dalej. W tym czasie, kiedy to wszystko się zaczynało, mój kolega, ksiądz Zbigniew Sobolewski, przechodził chorobę nowotworową. I żeby postawić go trochę psychicznie na nogi, ja mówię, Zbychu, ty napisałeś tyle modlitewników, tak? Zacznijmy od modlitewnika do świętego Szerbela, żeby ludzie po prostu mieli taki największy modlitewnik. I przetłumaczyliśmy też z języka arabskiego modlitwy, które są używane w sanktuarium w Annai u świętego Szerbela. No i pierwszym takim tomem był modlitewnik świętego Szerbela autorstwa księdza Zbigniewa Sobolewskiego. Niestety ksiądz Zbigniew przeniósł się w wymiar wieczności ponad rok temu, no ale jego spuścizna literacka jest niesamowita, bo 95 pozycji książkowych wydanych z numerem ISBN. I potem przyszedł czas na polskie cuda świętego Szerbela. No i te polskie cuda świętego Szerbela cieszyły się bardzo dużą popularnością i nadal się cieszą, bo ludzie tam trochę odnajdują siebie w tym polskim klimacie. Tam też w tej książce Polskie cuda świętego Szerbela jest dość długi życiorys świętego Szerbela, gdzie ludzie mogą się dogłębnie zapoznać z jego życiem. No i teraz po cudach polskich przyszła po prostu też przypadkowo pomysł na światowe cuda świętego Szerbela.
Ja mam, tak sobie myślę, bo przywołany tutaj ksiądz Zbigniew zmarł na chorobę nowotworową.
Tak.
A ile miał lat?
62.
No właśnie, to jeszcze mógłby przeżyć, no myślę, że jak na takie warunki polskie, ze 20 lat. I sobie tak myślę, skoro też zajmował się świętym Szerbelem, tłumaczył ten modlitewnik. No właśnie, teraz pytanie. Dlaczego Pan Bóg przez wstawiennictwo świętego Szerbela nie dokonał tego cudu i go nie uzdrowił?
Bo Pan Bóg wie doskonale, jaki moment dla człowieka jest najlepszy, żeby odejść z tego świata. Kropka. A Pan Bóg, a święty Szerbel raczej współpracuje z Panem Bogiem. Nie będzie mu się przeciwstawiał.
To jak to jest, że inni doświadczają cudu, a inni nie? Od czego to zależy?
To zależy od Bożej opatrzności.
A my mamy wpływ na to, czy doświadczymy cudu?
Mamy wpływ taki, że uznamy potrzebę cudu. Czyli że skorzystamy. To jest moim zdaniem trochę tak, jak z Eucharystią czy z sakramentem spowiedzi możemy pójść i nakarmić się ciałem Chrystusa, możemy nie pójść, tak? Możemy pomodlić się do świętego Szerbela i możemy się nie pomodlić do świętego Szerbela. Czyli gdzieś ta pierwsza inicjatywa musi być ze strony człowieka, czyli musi być ta odpowiedź człowieka, no bo nasz świat, w którym żyjemy, on jest nasycony światem nadprzyrodzonym, tak? Być może to wszystko jest jedno, bo to choćby kwestia czasu. No dla nas istnieje kategoria czasu, dla Pana Boga wieczności tej kategorii czasu nie ma. Także Pan Bóg jest w ciągłej gotowości w stosunku do człowieka.
No tak, ale sąsiadka do świata...
I Pan Bóg się posługuje różnymi świętymi, różnymi sytuacjami, żeby człowiekowi pomagać. Ale dla Pana Boga nie jest najważniejszy mój dobrostan duchowy i psychiczny tutaj na ziemi. Dla Pana Boga najważniejsze jest to, czy będzie mógł ze mną być w niebie. I Pan Bóg dopuszcza wszystko, to co służy rzeczywiście mojemu zbawieniu.
To skoro już o psychice mowa, czy dzisiejszy świat, który sobie tutaj stworzyliśmy, który miał nam dać szczęście tu na ziemi, trochę nas psychicznie przerósł? Bo gabinety psychologów są wypełnione.
Tak?
Tak.
Ja jestem zdania, że jeden z powodów jest taki, że dzisiaj człowiek jest bombardowany całą ilością informacji i nasz mózg nie został tak ukształtowany genetycznie, żeby to bombardowanie przeżyć. I dlatego ludziom testyki szarych komórek się palą, no i trzeba biec i gasić to u psychologa. Ja myślę, że człowiek został zbombardowany zbyt wielką ilością rzeczy, które go dotykają, tak? Przed naszym wejściem na antenę żeśmy wspomnieli o tej pandemii lęku, o której mówi ksiądz Kiniewicz, tak? To też jest ciągłe bombardowanie. Proszę zwrócić uwagę, no ja uważam, że pan Putin powinien dostać Nagrodę Nobla z medycyny, bo on w ciągu jednego dnia zakończył pandemię koronawirusa, tak?
To nie jest księdza odosobnione zdanie, bo już wielokrotnie słyszałam takie słowa.
Tak, i to pokazuje jaką władzę mają media. No i teraz to wszystko... Tak naprawdę to wszystko zależy od nas, bo proszę zwrócić uwagę, że to cudowne zdjęcie świętego Szerbela z roku 1950, gdzie on na tym zdjęciu ukazuje się w sposób niezwykły. Historia jest taka, że czterech maronickich misjonarzy zajechało sobie do świętego Szerbela, żeby się u niego pomodlić. Na tle klasztoru robią zdjęcie, wywołują to zdjęcie, między nimi jest postać jakiegoś piątego starego mnicha. Od śmierci Szerbela minęło 52 lata. Biegną do tych najstarszych zakonników, to może być święty Szerbel, tak? I Szerbel jest zawsze z przymkniętymi oczyma. Dlaczego? Nie chce dopuścić tych obrazów tego świata, które, można powiedzieć, wprowadzą niepokój, wprowadzą zamęt w moim życiu. A więc proszę zwrócić uwagę, że życie zakonne, szczególnie pustelników, było bardzo proste. Czy tego Dario Escobara, który nie używał komórki przez wiele lat, tak? To życie było bardzo proste. Styl świątyń romańskich, wchodzimy do świątyni w stylu romańskim, jej styl od razu nas wpycha w refleksję, w modlitwę, bo jest to architektura bardzo prosta, bardzo skromna, niekrzycząca. I dzisiejszy człowiek no, nie wytrzymuje krzyku tego świata i dlatego potrzebny jest mu psycholog. No ale tak jak na początku żeśmy powiedzieli, że współczesny człowiek jest zmęczony na własne życzenie, tak w niektórych odsłonach jest, można powiedzieć, potrzebuje psychologa też na własne życzenie. Mówię, w niektórych sytuacjach, tak? No bo to ode mnie zależy, czy ja upajam mój wzrok obrazami głupimi, czy obrazami mądrymi, tak? Przecież no, już nie pamiętam, który to z filozofów powiedział, tak, że W życiu potrzebne są mi dwie rzeczy: biblioteka i ogród, tak? A chyba to był, nie wiem, czy to nie był ten niemiecki socjolog Beck, który napisał tą książkę Społeczeństwo ryzyka, i on tam mówi, że żeby uchronić młodzież niemiecką przed zachowaniami kryminogennymi, to najlepiej by było, gdyby przeciętna niemiecka rodzina miała duży dom z dużym ogrodem. I wtedy dzieciak najmłodszych lat uczy się pracy, uczy się harmonii, bo trzeba porobić grządki i tak dalej, i tak dalej. No i ja to wszystko, no wszystko, co jest trudne, da się sprowadzić do nieraz do prostego stwierdzenia. Gdyby człowiek zaczął myśleć, gdyby krytycznie podchodził do pewnych rzeczy.
Zauważył ksiądz, że teraz ludzie bardzo często nie proszą o pieniądze, czy bogactwo, czy jakiś sukces, tylko właśnie o spokój?
Tak. No bo są zmęczeni tym hałasem. Dlatego jest ciekawa rzecz, bo papież Leon XIV, kiedy był po raz pierwszy u świętego spoza Watykanu, no to był u świętego Szerbela. 1 grudnia tamtego roku, w poniedziałek, papież elegancko stawił się u Szerbela. Wtedy pielgrzymów powitała taka zlewa deszczu, że szok. I tam padły następujące słowa papieża na temat Szerbela, że Duch Święty ukształtował go tak, aby tych, którzy żyją bez Boga, nauczył modlitwy. Tych, którzy żyją w hałasie, nauczył ciszy. Tych, którzy żyją dla pozorów, nauczył skromności. Tych, którzy żyją dla bogactwa, nauczył ubóstwa. I kontynuował papież. Są to rzeczy, które idą pod prąd, są przeciwne dzisiejszemu światu, ale być może dlatego one są potrzebne człowiekowi, jak wędrowcowi, który idzie przez pustynię, jest potrzebna woda. I proszę zwrócić uwagę, jaka trafna diagnoza w odniesieniu do Szerbela kondycji dzisiejszego człowieka. Bez Boga pustoszeją nam kościoły. Żyjemy w hałasie, żyjemy dla pozorów, i żyjemy dla bogactwa, tak? No i to praktycznie wyczerpuje opis kondycji dzisiejszego człowieka. I ciekawą rzeczą jest, że odpowiedzią na ten kryzys człowieka, no papież wyraźnie pokazał. Róbcie to, co robił święty Szerbel.
No to od czego ten święty Szerbel jest?
Ten święty Szerbel od czego jest? No przede wszystkim Libańczycy mają szczęście, bo dzięki świętemu Szerbelowi cały świat usłyszał o Libanie, tak jak cały świat usłyszał o Polsce dzięki Janowi Pawłowi II, tak? Nawet tam pingwiny o tym usłyszały, ale tak naprawdę można powiedzieć jednym zdaniem. Święty Szerbel jest receptą na problem dzisiejszego świata. Kropka.
Czyli dlatego można go nazwać chyba takim współczesnym świętym, bo ja w zasadzie niedawno o nim usłyszałam. Wcześniej, czy w dzieciństwie, czy jako nastolatka, nigdy nie słyszałam o świętym Szerbelu.
Tak.
Bo to też... jak to się stało, że współczesny świat, który ma sztuczną inteligencję, który w zasadzie no, może mieć wszystko, nagle potrzebuje mnicha libańskiego?
No potrzebuje między innymi dlatego tego mnicha libańskiego, że ma dość hałasu, a mnich libański pokazał, jakie owoce płyną z przebywania w ciszy i milczeniu.
A czy my wiemy, kto przywiózł świętego Szerbela do Polski? Wieść o nim?
Był, jak mówią Włosi, nie wiem. Znaczy na pewno zdarza... Proszę pamiętać o tym, to jest może jakaś wskazówka historyczna. Liban jest bardzo polski. Juliusz Słowacki tworzył w Libanie. Przez Liban przeszła armia Andersa. Około 100 tysięcy ludzi wyszło z nieludzkiej ziemi. Kilka tysięcy młodych ludzi zostało w Libanie, żeby studiować. podejrzewam, że takim punktem zwrotnym był czas po II wojnie światowej, kiedy wiadomo, że były już obrazki ze świętym Szerbelem. Ja też się spotkałem z tym, że jakaś pani mówi, że ona tego świętego Szerbela zna już od lat 60., bo gdzieś jej tam trafił obrazek po francusku ze świętym Szerbelem, tak? A więc to przenikanie na pewno, jeżeli chodzi o Polskę, ma swoje źródło w tych ludziach, którzy dotarli wraz z armią Andersa do Libanu. No a potem co? Potem myślę, że dużo do tego przyczynił się Kazimierz Gajowy, który praktycznie już od wielu lat przyjeżdżał do Polski i o tym świętym Szerbelu mówił i tak dalej. No i potem ja myślę, że też ważną rzeczą było to, że rozpoczęła się pewnego rodzaju wśród pielgrzymów, wśród biur pielgrzymkowych, a więc poszukajmy jakiejś kolejnej egzotyki chrześcijańskiej, bo już no, Ziemia Święta, no to już na okrągło, Guadalupe na okrągło, Fatima na okrągło, o, jest Liban i jest święty Szerbel. Też myślę, że duży udział w popularyzacji świętego Szerbela ma Libańczyk Raymond Nader, który często bywa w Polsce, któremu święty Szerbel odcisnął na lewym ramieniu 5 palców, no, z taką sugestią: ty bądź moją ręką i ty działaj. Raymond Nader no, jest tak zaopiekowany przez profesora Bańkę, który też wydał taką grubą monografię o świętym Szerbelu. Ale myślę, że to kiedyś ksiądz Chrostowski został zapytany, dlaczego święty Szerbel jest znany na całym świecie. Odpowiedź księdza profesora Chrostowskiego: bo jest skuteczny. Czyli tutaj jest jak gdyby taka korelacja, że z jednej strony ta skuteczność daje reklamę świętemu Szerbelowi, a znów reklama daje świętemu Szerbelowi nowych kandydatów do cudownego uzdrowienia.
A ksiądz zna osoby, które doświadczyły cudu od świętego Szerbela?
Mhm.
Tak, i to który jest taki najbardziej dla księdza ważny, który księdza poruszył? Nie musi być najbardziej spektakularny, ale który gdzieś tam u księdza, księdzu siedzi.
Siedzi. Jeden jest opisany w tej książce, ale tych osób nie poznałem, ale o. On mi siedzi w głowie, a mianowicie była sytuacja tego typu, że z Kazimierzem jesteśmy u moich znajomych. I Kazimierz zazwyczaj ma taki zwyczaj, właśnie masło maślane, że zostawia małą ikonę świętego Szerbela. Ci ludzie raczej Pana Boga nie męczyli, ale kilka lat temu, w lutym albo w marcu, dostają informację, że ich córka skutecznie rozwaliła się na nartach we Włoszech. I lekarz prowadzący przysyła zdjęcie ojcu, jak ona jest intubowana, nieprzytomna i stan krytyczny. Tak? Ojciec, nie wiedząc co robić, no, wsiada w samochód i pędzi do tego szpitala na północy Włoch. Ale wcześniej coś go tknęło. Wysłał to zdjęcie też Kaziowi do Libanu. Kazio po południu nie miał zbytnio co robić, a od jego domu do Szerbela jest 18 kilometrów. Wsiadł w samochód z tą intencją, żeby pomodlić się za tą dziewczynę. Też poprosił młodych ludzi, Libańczyków, żeby odmawiali koronkę do świętego Szerbela, żeby się modlili świętego Szerbela. No i pojechał, pomodlił się, wraca. Mówi: dziwnie spokojny jestem. Na drugi dzień rano budzi go MMS przychodzący, budzi go, bo tam jest przesunięcie czasu, godzinę między nami a Libanem. Dostaje zdjęcie uśmiechniętej dziewczyny siedzącej na łóżku szpitalnym, tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. Ja tą osobę spotkałem w Polsce. Okładka. Zel, wyglądająca, tak? Też takim niesamowitym cudem była sytuacja z jedną panią lekarz, która poleciała do Libanu, no i Kazimierz zauważył, że chodzi jakaś taka markotna. Jakby jej mąż za mało dał pieniędzy na torebkę Louisa Vuitton. No i w pewnym momencie... Co?
Rozumiem.
A, rozumiem.
Rozumiem tę markotność.
Rozumiem, dobrze. I Kazio się pyta, co się dzieje. A, mój rodzony brat miał zawał, leży na jomie, dni są policzone. To bierz olej świętego Szarbela. No wzięła. No oczywiście na ojom nie można wchodzić. No ale kochana mamusia musiała to zrobić. I zrobiła. Tym olejem przy sercu postawiła znak krzyża. Postawiła znak krzyża. I za kilka dni jest wypis. Kolega tej pani lekarz pokazuje jej zdjęcie rentgenowskie i się tak troszeczkę uśmiecha. Mówi, ty, co ci jest? Tak głupkowato się śmiejesz? Mówi, zobacz, kobieto. Każda rana jest zrośnięta w kształcie krzyża. No i co? I to zdjęcie rentgenowskie możemy wziąć do ręki.
To czym jest ten olej?
Czym jest ten olej? Żeby nie robić bałaganu w i tak rozchwianym emocjonalnie świecie intelektualnym i nie tylko, to ja mówię tak. Olej to jest zewnętrzny znak działania Bożej Wszechmocy przez stawiennictwo świętego Szerbera. Jest jakiś błąd teologiczny? Nie ma. Zewnętrzny znak. I teraz skąd ten olej, ta tradycja oleju się wzięła? A mianowicie, kiedy Szarbel umarł, z jego ciała wypływała krwista ciecz. I ta krwista ciecz wypływała przez 67 lat, aż do roku 1965, kiedy święty Szarbel został beatyfikowany przez Pawła VI. I początkowo niektórzy twierdzą, że ta ciecz no, znajdowała ujście, nawet jak ciało spoczywało w trumnie w jakimś marmurowym sarkofagu, ta ciecz znajdowała ujście, tak? Mimo tego kamienia, mimo tej blachy. No i początkowo nawet niektórzy zakonnicy twierdzili, że przychodzili ludzie, brali tam troszeczkę tej krwistej cieczy na chusteczkę i mieli relikwie. No potem oczywiście zakonnicy to ograniczyli i kolejne ekskumacje no, dawały możliwość wydobycia tej cieczy, ale także zmiany szat Szarbela, które były naszącone tą krwistą cieczą. Jeżeli dzisiaj pojedziemy do Annai, to zobaczymy właśnie kawałek ubrania Szarbela, oczywiście wyschnięty, który był właśnie, można powiedzieć, zanurzony w tej krwistej cieczy. I na potrzeby beatyfikacji, procesu beatyfikacyjnego, który rozpoczął się w roku 1926, przyjęto, że tej cieczy wypłynęło około 100 litrów, tak? My normalnie mamy 4,5 litra. No ja trochę więcej, ze względu na kochane ciało. I z tego też względu, tutaj zaczęła się ta tradycja oleju świętego Szarbela, że mnisi dodawali kilka kropel do dużych ilości oliwy. No i każdy, kto przyjeżdża do sanktuarium świętego Szarbela, otrzymuje taki mały woreczek z taką plastikową ampułeczką, gdzie jest ta oliwa, olej świętego Szarbela. Tam jest kadzidło i jest kawałek materiału potartego o sarkofag świętego Szarbela. Tak? No i tutaj nawet jest przytoczony taki cud, jak Libańczyk z Francuzem. Francuz miał guza na nodze. Libańczyk, jak się o tym dowiedział, to go odwiedził w szpitalu. Zaczęli się razem modlić, tak? Zaczęli się razem modlić i nacierać tę nogę olejem świętego Szarbela. Po kilku dniach guz zniknął. Także być może to też pokazuje taką łączność ze świętym Szarbelem, tak? Ciągłą łączność ze świętym Szarbelem dzięki temu olejowi. Teraz on jest po prostu błogosławiony relikwią świętego Szerbela.
No właśnie, teraz pewnie nasi widzowie będą się zastanawiać i pytać w komentarzach, skąd ten olej wziąć teraz tu w Polsce. Musi ktoś nam przywieźć?
No niekoniecznie. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że we Wrocławiu jest fundacja szerbelowska, ta oficjalna. I tam można się zgłaszać i nieraz oni wysyłają olej, który jest po prostu wata nasączona tym olejem w zgrzanej takiej małej staszeczce. Oczywiście też bardzo często ten olej można dostać w parafii, gdzie są relikwie świętego Szerbela, bo wiadomo, czy też gdzie są wspólnoty świętego Szerbela, bo nawet jest wspólnota modlitewna świętego Szerbela przy świątyni opatrzności Bożej. Więc zazwyczaj członkowie tych wspólnot dbają o to, żeby ten olej świętego Szerbela posiadać. Oczywiście miejscem tym no, źródłem podstawowym jest sanktuarium w Annaja w Libanie, no ale teraz jest trudno latać, ale już samoloty są. Pewne problemy też są. No dzisiaj na przykład 100 ton pomocy humanitarnej z Polski słynnym dużym Antonowem wylądowało w Bejrucie. I kiedy jest się w sanktuarium, składa się dobrowolną ofiarę i dostaje się właśnie ten olej świętego Szerbela w woreczku. Tak jak wcześniej powiedziałem, to jest taka konfekcja. Tylko ta konfekcja jest trochę nieszczęśliwa. Z tego względu, że ta fiolka jest niedokręcona z tego powodu, żeby ona w samolocie nie wystrzeliła. Niektórzy tę fiolkę zakręcają, no i wtedy te fiolki strzelają. Znów jak jest niedokręcona, no niestety ten olej się rozlewa, potem kadzidle, no i to tak zbyt estetycznie nie wygląda. A więc ja widząc ten problem, poprosiłem Kazimierza, żeby poprosił przełożonego sanktuarium w Annai, żeby po prostu dawał w butelce szklanej ten olej świętego Szerbela, naklejał certyfikat, że to jest oryginalny olej świętego Szerbela, czyli pobłogosławiony relikwiami, żeby dawał mi jakąś tam ilość tych woreczków z Annai foliowych, a resztą ja już się zaopiekuję. No i tutaj wiadomo, że na polskim rynku można kupić choćby te małe buteleczki na próbki perfum. One są bardzo skuteczne, nie rozlewają się.
A kupowanie jest w porządku? Czy to idzie na cel jakiś tutaj, na wsparcie?
To znaczy tak jak ja praktykuję, to te pieniądze, które ludzie wrzucają za olej świętego Szerbela, ale oczywiście jak ktoś nie wrzuci, to ja normalnie daję, no to one idą po prostu na pomoc Libańczykom, tak? Bo Fundacja Fenicja imienia świętego Szerbela, która działa już od 10 lat, której szefuje Kazimierz Gajowy, no ma, można powiedzieć, dużo różnego rodzaju dzieł, które prowadzi na terenie Libanu, także korzystając ze środków rządowych, tak zwanej pomocy rozwojowej. No i kolejna rzecz, no też indywidualnie Kazimierz no, pomaga tysiącom ludzi, tak? Teraz na przykład u niego w domu mieszka cztery rodziny polsko-libańskie, tak? No i wiadomo, że to towarzystwo trzeba wykarmić, tak? Teraz na przykład 3 czerwca do Libanu leci nasz znajomy samorządowiec, który z wykształcenia jest kucharzem. No i przez 10 dni będzie no, gotowo dla tych uchodźców, którzy tam są wokół domu Kazimierza. Problem jest podwójny teraz, gdyż w internecie zaczął się handel olejem świętego Szerbela. Ludzie żądają kwot niewiarygodnych, 100 euro, 200 euro i oczywiście nie mają pewności, że to jest ten olej.
A no właśnie, jeszcze kolejna kwestia. Czy można ten olej traktować magicznie? Czy zdarza się księdzu, że koniecznie ludzie chcą ten olej, niekoniecznie myśląc, że ten święty Szerbel ma nas skierować ku Panu Bogu, tylko myślą, muszę dostać ten olej, muszę tam się wysmarować siebie czy kogoś z rodziny.
Znaczy, ja wtedy, przede wszystkim ja prostuję jedną rzecz, że nie jest to żaden magiczny olejek, że tutaj wchodzi w rachubę kwestia wiary, a to nasmarowanie ciała olejem, to może być tą bramą, przez którą wejdzie wszechmogące działanie Pana Boga. To jest jeden jak gdyby aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że zdarzają się osoby, które mówią, czy mogę dostać olej świętego Szerbela, a jest Pan ciężko chory? Nie, profilaktycznie. No to nie. To nie. Nic z tych rzeczy. A więc tutaj no wiadomo, że cały czas będziemy się poruszać i odbijać między tą wiarą a niewiarą, tak?
Ale to tylko mogą dostać ciężko chorzy ten olejek?
Tak, bo z tego względu, ale też wchodzą w to choroby psychiczne, tak? Bo ja na przykład, bo był taki czas, kiedy był problem z olejem świętego Szerbela, tak? No bo wiadomo, nie można było latać i tak dalej, nie? I ja, kiedy byłem na jakiejś parafii, ja prosiłem ludzi, naprawdę, bo mówię, na pewno będzie ktoś, kto mi się zapytał, czy ma ksiądz olej świętego Szerbela. Ja mówię, mam, tylko zwróćcie uwagę, że głównie dla ludzi ciężko chorych, bo jeżeli sobie poczytamy świadectwa uzdrowień, to nie są to uzdrowienia z tego, że ugryzł mi klesz, tak? Czy że zadra w paznokieć mi weszła. To nie tego typu sprawy. No i są ludzie, którzy to rozumieją, są ludzie, którzy, no, przepraszam za określenie, z uporem maniaka będą stały, no i wystoją, tak? No i ksiądz Andrzej mi da ten olej świętego Szerbela.
A może traktują, że trzeba się tak posmarować, jak, nie wiem, przy jakimś przeziębieniu albo jakąś końską maścią przy bólu.
Świat ludzki zna wszystko. Także są pewne rzeczy, które są, no, niewyobrażalne.
No to skoro już przy cierpieniu jesteśmy, no bo jednak ci cierpiący najbardziej, albo tylko, chociaż każdy z nas cierpi, u każdego z nas w życiu w końcu jakieś cierpienie się pojawi, u każdego z nas gdzieś tam życie w pewnym momencie się rozsypuje. A czy każde cierpienie ma sens?
No skoro Pan Bóg je dopuszcza, to tak. Aczkolwiek któryś z papieży, nie wiem, czy to Jan Paweł II, czy Benedykt, zapytany, dlaczego cierpienie, no to miał stwierdzić, że będzie to pierwsza rzecz, o którą zapyta Pana Boga.
Po co to wszystko było? Na cóż mi to wszystko zesłałeś?
Mhm.
O, nawet nie wiedziałam, że to jakiś papież, bo też o tym myślałam. Jeżeli dane mi będzie oglądać w ogóle oblicze Pana Boga.
A dlaczego nie?
No chyba, że na sądzie ostatecznym spotkam Pana Boga i to będzie jedyna opcja i powie, ty nie, ty to tam na dół. Chociaż wierzę oczywiście w opatrzność i te 6 punktów to powinny być na każdych drzwiach kościoła wywieszone.
Tak?
Tak. Mhm. Chociaż takie wywieszanie na drzwiach kościoła to się kojarzy mi.
Z lutrem.
Właśnie. No to jeżeli jesteśmy przy cierpieniu, czy można dojrzeć do przeżywania bólu, do przeżywania cierpienia w naszym życiu?
Tak. Ja wczoraj jadąc samochodem słuchałem audycji, w której wystąpił polski profesor, lekarz pracujący w Stanach Zjednoczonych, który stworzył taką dziedzinę psychoonkologię na bazie jakiegoś tam amerykańskiego naukowca. No i opowiadał o pani, która jest ateistką, która miała nowotwór i bardzo bała się śmierci. I on zastosował tę metodę psychoonkologii, że i doprowadził do tego tymi argumentami, które są dla człowieka niewierzącego, że ta pani przestała bać się śmierci. I w pewnym momencie powiedziała, ja bym chciał jak najszybciej umrzeć. On się pyta, dlaczego? No bo boję się, że stracę ten stan niebania się śmierci. I on mówi, ona do tej pory żyje.
Czy człowiek może mieć żal do Pana Boga?
Może mieć. Opowiadają taką historię z świętą Katarzyną, która reformowała Kościół. No i kiedyś jadąc z jakimś powozem, konią wywalił w błoto, no i ona miała powiedzieć, no Panie Boże, ja tak dużo robię dla Kościoła, ja tak tutaj w błoto wpadam. Pan Bóg mówi, bo ja tak traktuję wszystkich, których kocham. I ona miała odpowiedzieć, to widocznie mało masz takich, których kochasz. Także można mieć żal do Pana Boga i ja uważam, że nawet ten żal powinien być wypowiedziany. Włoski teolog, kardynał Fisichella, on uważa, że jednym z ważniejszych elementów naszej wiary jest stawianie pytań. Wiara, która się pyta. I te pytania można spokojnie Panu Bogu stawiać, będąc otwartym na Jego znaki, będąc otwartym choćby na czytanie Pisma Świętego, czy nawet będąc otwartym na te tony książek, które są w naszych księgarniach tak zwanych katolickich, tak? Czyli nie ma sensu napinać się przed Panem Bogiem.
Czyli co, mogę mu w emocjach powiedzieć? Panie Boże, no wydawało mi się, że ogarniam wszystko, a tutaj takie rzeczy mi się zdarzają.
Oczywiście, no bo i tak Pan Bóg zna nasze myśli. Pierwszy punkt z opatrzności. Pan Bóg wie wszystko. A problem człowieka polega na tym, że człowiek chce przed Panem Bogiem odgrywać nie swoją rolę. Czyli elegancki makijaż, dobrze ułożone włosy, jeszcze lepiej skrojony garnitur. A Pan Bóg nie. Pan Bóg chce się spotkać z człowiekiem, tak jak on jest ubrany, kiedy, no, tak jak ja będę wyglądał, kiedy podlaję ogród u rodziców dzisiaj wieczorem, tak? Panu Bogu nie będzie przeszkadzał ten mój stan zewnętrzny i tak samo Panu Bogu nie przeszkadza mój stan wewnętrzny. I proszę zwrócić uwagę, że w tradycji naszej chrześcijańskiej jest takie powiedzenie, że grzesznik, który modli się szczerze, nie jest już grzesznikiem, tak?
Jest to zdanie w książce.
Jest?
Jest.
O kurczę, kto je napisał? Chyba ktoś mnie je dopisał przy okazji składu. Ale tutaj jeszcze naprawdę no, te nasze ludzkie kategorie, one niestety wypychają te boskie kategorie, bo nasz umysł tego nie przerabia, tak?
No to trochę może być wasza wina, księży, którzy powinni nas tutaj przybliżać, a często jest tak, że pokazują, no proszę, te przykazania, czy chociażby, o właśnie jeszcze muszę o to zapytać, chociaż to będzie trochę z naszego tematu zejdziemy, ale skoro Pan Bóg wie wszystko o nas i nasze myśli zna, i widzi nas, i nasze czyny, to po co my się spowiadamy u księdza?
No bo postanowił tak Jezus Chrystus, który założył Kościół, kropka. Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ja uważam, że skoro człowiek jest otwarty na zewnętrzne znaki, no to też w kwestiach duchowych też potrzebuje tych zewnętrznych, materialnych znaków, tak? Tak jak mądry teolog powie, że materią w sakramencie pokuty są grzechy człowieka. Formą jest rozgrzeszenie, tak?
No my się musimy tak upocić, nastresować.
Ale po co?
Często pewnie, domyślam się, nakombinować, czy ten powiedzieć pierwszy, czy ostatni, od którego zacząć, na którym skończyć. Może jakoś chrząknąć, zakasznąć, co by ksiądz nie usłyszał. Albo może patrzeć po konfesjonałach, może o tu starszy siedzi, to może nie usłyszy. No przecież ksiądz wie, że tak jest.
Tak?
Tak słyszałam.
Pierwsza rzecz. Jesteśmy ludźmi, którzy mogą dokonywać wyboru spowiedników. Dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, w dobie rozwiniętych zawodów plotkarskich, praktycznie każdy ksiądz ma swoją etykietkę, każdy ksiądz ma, na temat każdego księdza jest jakaś opinia, typu ten spowiada dobrze, ten spowiada źle.
Ten iść szybko.
Iść do tego, bo on spowiada szybko.
Ten pyta.
Tak, i tak dalej. I teraz wszystko zależy od tego, czy ja poważnie traktuję moje życie duchowe. Bo jeżeli traktuję poważnie moje życie duchowe, no to szukam księdza, który... To można bardzo szybko znaleźć, tak? No jeżeli gość mówi sensowne kazanie, no to według mnie będzie to sensownie spowiadał, tak? A jeżeli gość mi, kurde, czyta kazanie z internetu, z pogotowia homiletycznego.pl za 3 dychy miesięcznie chyba, to no to wiadomo, że co on mi powie w konfesjonale, jeżeli on nie mówi swoich rzeczy, tylko mówi rzeczy czyjeś, tak? A więc on nie potrafi się ustosunkować do rzeczywistości, która dzisiaj jest, no to jak on się ustosunkuje do rzeczywistości, którą spotka w konfesjonale, tak?
Czyli ja wychodząc z konfesjonału mogę ocenić kapłana, który mnie spowiadał, mówiąc
Oczywiście, że tak.
źle się
Tylko nie
czułam w
powinno,
trakcie tej spowiedzi.
tylko tak, tylko nie powinno się ujawniać tego, co tam ksiądz powiedział, tak? Tylko na przykład, bo ja jestem zdania, że trzeba mówić dobre rzeczy. A z drugiej strony, nie wolno po prostu pomijać faktu, że niektórzy w konfesjonale są takie duchowe badziewiaki. Że oni nie angażują się w sytuację życiową człowieka przyniesioną do konfesjonału. I kiedyś jeden z polityków, rączki złożone, ale chrześcijanin, prawdziwie wierzący, mówi: Ty wiesz co? Byłem tam na spowiedzi w tym sanktuarium i tam poszedłem takiego młodego księdza. Ty wiesz, on się starał? On po prostu w 5 czy 6 punktach odniósł się do poszczególnych moich kwestii, tak? Czyli on starał się zapamiętać i starał się do tego ustosunkować. I wtedy spowiedź staje się, tak jak mówią niektórzy, dialogiem miłosierdzia. Staje się dialogiem miłosierdzia. I dlatego na przykład ja jestem przeciwnikiem choćby spowiedzi w czasie rekolekcji, w czasie mszy świętej. Dla mnie nie ma sensu, że o, jak dobrze, że mówiłeś kazanie trochę dłużej, bo żeśmy zdążyli wyspowiadać do kazania i pójść na kawę. No dzięki mi za takie pocieszenie, tak? Ale ja myślę, że to będzie powoli następowało z tego powodu, że dzisiaj następuje polaryzacja postaw. Że my będziemy mieli do czynienia z ludźmi, którzy powiedzą, tak jak mi powiedzieli na kolędzie na placu Szymbeka, my do kościoła nie chodzimy i przepraszamy bardzo, jesteśmy ludźmi niewierzącymi, ale jeżeli ksiądz chce, to możemy sobie spokojnie porozmawiać. No i ta rozmowa z tymi niewierzącymi trwała 2 godziny, tak? I tutaj w kontekście spowiedzi, która jest tak delikatną materią i przy tej polaryzacji postaw, no ja zauważam, że na przykład no, ludzie szukają już takiej własnej drogi życiowej, też własnej drogi spowiedzi. Ja znam osoby, które mają po 40-50 lat, które zajmują ważne stanowiska w różnych dziedzinach naszego życia politycznego i gospodarczego, i oni mają stałych spowiedników, no bo oni po prostu traktują poważnie swoje życie duchowe, tak? I dzisiaj być może to jest jakiś to znak, tak? No bo będziemy mieli mniej ludzi w kościele, tak? Będzie jeszcze tam ksiądz, to ten ksiądz będzie miał więcej czasu, żeby poświęcić się dla konkretnej jednostki, tak? Mój kolega, który był na misjach, po misjach pojechał na 5 lat do Hiszpanii, żeby trochę odpocząć, zresetować się po tych 10-letnich misjach. No i kiedyś mówi, że dzwoni do niego proboszcz z miejskiej parafii i mówi, czy mógłbyś pojechać odprawić mszę świętą o godzinie 18 w niedzielę. Ten mówi tak, zajrzę pod ten kościół, a jakiś dozorca mu mówi, trzeba bilet wykupić, żeby wejść do kościoła. On mówi, ale ja jestem księdzem, przyjechałem odprawić mszę świętą. To ten mu mówi, to proszę pójść tam z tyłu kościoła, jest takie małe pomieszczenie. Uwaga na stwierdzenie tego pana, dozorcy. Tam ksiądz sobie odprawi mszę świętą. Tam ksiądz sobie odprawi mszę świętą. On na szczęście nie odprawiał sobie. Przyszły 2 kobiety. I teraz na przykład może się zdarzyć paradoksalnie, że zmniejszająca się ilość parafian przełoży się na jakość naszego duszpasterstwa. Bo będziemy mogli zajmować się jednostkami, a nie traktować ludzi po łebkach, tak? Mój kochany kolega tak szybko chodził po kolędzie, po wioskach, że ludzie się wkurzyli, jak to zauważyli, no to kładli mu koperty tak przeduszoną skrzynką pocztową. Weź sobie iść z Panem Bogiem. A tutaj być może paradoksalnie będzie tak, że będę mógł sobie posiedzieć z jakąś osobą i spokojnie porozmawiać godzinę czasu. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy dzisiaj patrzymy na poziom polityki, na poziom życia społecznego, no to Kościół w Polsce nie odrobił lekcji. Bo gdyby odrobił lekcję, to kształt polskiej polityki, polskiego biznesu byłby inny. W ogóle Kościół w Polsce nie posłuchał papieża, a papież wyraźnie mówił, że duszą zdrowej demokracji są święci politycy.
Czyli co polski Kościół miałby zrobić?
Jest rok 1987. W jednym z kazań papież Jan Paweł II mówi o tym, że Polakom jest potrzebna cecha długomyślności. Tylko nie to, co tu i teraz, ale patrzeć w przyszłość. My znamy to, tę słynną przepowiednię Ratzingera z roku 69. Jak będzie wyglądał Kościół. To jest pierwsza rzecz, czyli usiąść, wziąć roczniki statystyczne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, popatrzeć sobie na pewne trendy i zastanowić się, co w tej kwestii możemy zrobić, albo też zastanowić się, gdzie żeśmy ponieśli porażkę. Ale do porażki się nikt nie przyznaje, bo wiadomo. Ciekawą kiedyś rozmowę odbyłem z jednym z Żydów, który mówi, że w mentalności Izraelczyków jest coś takiego jak akceptacja porażki, tak? Czyli nie skreślamy człowieka, bo jeżeli go skreślamy, no to skreślamy cały jego potencjał, który był do momentu popełnienia takiego czy innego błędu. Myślę, że dużo nam zaszkodził też, ja wiem, że to się łatwo ocenia z perspektywy czasu, ale taki mój kolega, ksiądz Włoch, któremu w czasie studiów pomagałem na parafii, on mi non-stop zadawał takie pytanie. Co wy zrobicie, jak wam umrze papież? Co wy zrobicie, jak wam umrze papież? Ja mówię, mówię, Luciano, tutaj przyjedzie do ciebie niedługo jeden z biskupów, to zadasz mu to pytanie. I może to zabrzmi dziwnie, ale pontyfikat Jana Pawła II uśpił jakoś naszą aktywność. Mamy papieża. Trzecia rzecz, to nie jest mój wymysł, jednego z niemieckich dziennikarzy. Papież był oklaskiwany przez Polaków, a nie był słuchany. Proszę bardzo. Ksiądz Tischner, etos Solidarności. Papież mówiący o Solidarności jako wielkim darze. Co my żeśmy z tym zrobili?
Nic.
Nic. Swego czasu byłem na gali Godła Teraz Polska i ta fundacja Teraz Polska przyznaje też statuetki wybitnego Polaka i wtedy, kiedy byłem, no oczywiście dostała tą statuetkę Iga Świątek, ale też dostał tą statuetkę niejaki pan Andrzej Krakowski, reżyser, który tworzy w Stanach Zjednoczonych. I on w krótkim przemówieniu powiedział, co wielkiego stworzyli Polacy w Stanach Zjednoczonych. I zakończył to swoje wystąpienie następującym stwierdzeniem. Gdybyśmy potrafili współpracować ze sobą, to Hollywood byłby w Warszawie. A pani redaktor pewno byłaby jedną z głównych postaci tego polskiego Hollywood. I tutaj mamy, tutaj moim zdaniem jest pies pogrzebany. Ja zachęcam, być może to dziwnie zabrzmi w tej sytuacji Kościoła i tego słynnego listu o judaizmie, ale ja zachęcam, żeby po prostu zgłębiać tę mentalność narodu izraelskiego, bo u nich ta cecha dwumyślności jest no, dla mnie niezwykła. Tak? Tutaj nie chodzi o chwalenie kogoś czy czegoś, tylko chodzi o stwierdzenie konkretnych faktów. Tak? Pamiętamy wszyscy, jak wybuchło tych 4000 pagerów z mikrobombami na rękach wojowników Hezbollahu, tak? Wiadomo, że taka operacja nie była przygotowana w ciągu roku. To było zapewne kilkanaście lat, tak? I tutaj wydaje mi się, że właśnie zabrakło analizy, zabrakło determinacji, żeby nie upajać się chwilą, ale żeby spróbować wysadzić głowę i zobaczyć, co jest za rogiem.
No chociażby na przykładzie liczby mężczyzn czy chłopaków, którzy wstępowali do seminarium. Ten skok był przy pontyfikacie Jana Pawła II. No a teraz czasami są lata, że w danej diecezji żaden nie jest wyświęcony.
No tak, no w diecezji siedlskiej na pierwszym roku nie ma nikogo. Będzie święcony jeden diakon. Ja ostatnio z moim kolegą, z którym dzielę ścianę w moim mieszkaniu w Siedlcach, byliśmy na rekolekcjach. Ja mówię, Marek, pamiętasz, jak tutaj trzeba było gotować michę przynajmniej dla 250 osób, a teraz 14 kleryków w całym seminarium? Tych problemów będzie bardzo dużo. Ale może znów taka historia. Moi znajomi pisali książkę o życiu w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Taka codzienność Auschwitz. No i wiadomo, że ta książka, jeżeli chodzi o fotografię, jeżeli chodzi o grafikę, no to była takie odcienie szarości czarnego, tak? A ja mówię, wiecie co, weźcie na każdej stronie, umieśćcie taką małą zieloną koniczynkę, że nawet na tym popiele może wyrosnąć coś pięknego. I takie koniczynki, one też są w kościele w Polsce, no bo choćby wspomniany ksiądz Bogusław Kowalski i kościół na Kobierskiej, adoracja całodobowa, tak? No to jest właśnie ta zielona koniczynka i ci ludzie, którzy tam przychodzą do tego kościoła, to są te zielone koniczynki, które pozwalają patrzeć w kościół, w przyszłość. Aczkolwiek no, trzeba tą przyszłość moim zdaniem brać bardzo realnie, tak? Tak jak ten ksiądz Tomasz, który odprawia mszę świętą dla dwóch pań w Hiszpanii, tak? Kochane siostry Loretanki wydały taką książkę arcybiskupa emerytowanego Charlesa Chaputa, Za co warto umierać. I on tam w tej książce, analizując kondycję społeczeństwa amerykańskiego, stwierdza, że ludzie, którzy są prawdziwie wierzący, a będzie ich mało, idą na zwarcie ze współczesnym światem. I że nie będzie to miłe doświadczenie. No i to jest z jednej strony ten realizm wiary, tak? No ale cóż, no, ja uważam, że wiele rzeczy mogłoby wyglądać inaczej w Kościele, gdybyśmy potrafili ze sobą współpracować.
To co księdza najbardziej wkurza w Kościele?
Dwie rzeczy. A może trzy. Ale też warto... Ja pamiętam, że... To był rok 2009-2010. Zostałem zaproszony, żeby wygłosić rekolekcję dla księży diecezji toruńskiej. Wtedy razem pracowaliśmy z rzeczonym księdzem Sobolewskim w Caritas Polska. Mieliśmy jedno biuro, duże biurka. No i ja mu mówię, że tę rekolekcję będę prowadził. A o czym będą te rekolekcje? Ja mówię, czy jesteś księdzem wierzącym. Ale żeś gruby wymyślił. Żeś wymyślił, tak? Za rok czy za półtora mówi, daj mi te twoje przemyślenia, bo chyba masz rację. Czyli na pierwszym miejscu to jest po prostu problem wiary. I tutaj się zaczęły dziać dziwne rzeczy, typu na przykład celebracja odejścia z kapłaństwa, tak? To jest karygodne. Ja współpracowałem z księżmi, którzy opuścili kapłaństwo, ale niewielu jest takich, którzy potrafią z odwagą się przyznać, tak? Mam kobietę. Nie kombinuj, że uważasz, że straciłeś powołanie. Powiedz jasno, mam kobietę, przemyślałem, odchodzę, tak? To, co zresztą papież Franciszek proponował. Jeżeli ksiądz ma dziecko, niech się ksiądz zajmie z wychowaniem dziecka. Więc pierwsza rzecz to jest moim zdaniem kwestia wiary. Proszę zwrócić uwagę, że to jest temat dość medialny. Bo jeżeli weźmiemy sobie pana Mazurka, który po wyborze na Metropolię Warszawską opowiada o arcybiskupie Galbasie, tam się pojawia takie zdanie. Mówią, że jest biskupem wierzącym. Ale to, proszę państwa, to wcale nie musi być normą wśród biskupów. No i wiadomo, Mazurek ma jakieś zasięgi, tak? A więc to idzie w świat. Ludzie, którzy obserwują księży i ich zachowanie, no oni mogą po prostu zadawać sobie pytanie, czy ten ksiądz rzeczywiście jest księdzem wierzącym, tak? I ten temat wiary księży to już jest temat, który dotknął Watykanu. W jaki sposób? Kardynał Sarach, czarnoskóry kardynał, który jest uważany za konserwatystę, umiłowany kardynał przez siostry Loretanki, bo mu non-stop wydają bardzo dobre książki, między innymi w kontekście świętego Szarbela, jego książka Moc Milczenia, to proszę zwrócić uwagę, że on w Rzymie dla duchowieństwa prowadzi rekolekcje. I jedna konferencja jest poświęcona temu, jakie są powody, przyczyny, że ksiądz traci wiarę, tak? Jeszcze 10-15 lat temu byśmy o tym nie mówili. Czyli pojawiła się ta rzeczywistość. Tak jak pani może być wypłukana z chrześcijaństwa przez taki, a nie inny styl życia, tak samo ksiądz może być wypłukany z chrześcijaństwa, tak? Dać się wypłukać no, po prostu życia duchowego, życia kapłańskiego. Czyli pierwsza rzecz, no to jest ogólnie powiedziana kwestia wiary. Druga rzecz, brak komunikacji opartej na prawdzie. Bo jeżeli rozmawiamy półprawdami, albo rozmawiamy oszczerstwami, albo rozmawiamy kłamstwami, to żadnego problemu na trwałe nie rozwiążemy. Ja tutaj nie chcę uprawiać polityki. Czy można uprawiać politykę?
Można. To
można
w tym
można. Kanale uprawiać politykę. No dobrze. Przecież Jarosław Kaczyński po pierwszych wybranych wyborach w roku 2015 stwierdził, że jeżeli chcemy coś naprawić w tej naszej kochanej ojczyźnie, to musimy to oprzeć o paradygmat prawdy. No i jeżeli my na przykład komunikując się wewnątrz Kościoła nie bazujemy na prawdzie, to być może dlatego te problemy są nierozwiązane i dlatego być może to wszystko tak pełza sobie powoli w dół, tak? No i trzecia rzecz, no to jest brak współpracy. To jest brak współpracy i praktycznie nieraz te sytuacje, że wokół drzewa, które rodzi owoce, leżą kamienie i kije. Dzisiaj już z tego wewnętrznego życia Kościoła się nic nie ukryje. Są media społecznościowe. Można nagrywać rozmowy, filmiki. Ludzie stali się coraz odważniejsi. Bardzo często na przykład proboszcz, który zmienia parafię, przychodzi do nowej parafii, ludzie już wiedzą o nim wszystko, tak? Jakim samochodem jeździ, czy gospodyni ma wszystkie zęby, czy jej brakuje kilka, no wszystko.
Ile
po
ma
prostu
lat?
Wszystko, wszystko, wszystko. I
ale to dobrze czy źle? To dobrze, że wiemy coraz więcej, mamy coraz więcej informacji chociażby o księżach?
Wie pani, dzisiaj nadchodzi taki czas, tu też możemy się odnieść do świętego Szerbela Fenicjanina, bo Fenicjanie wymyślili pieniądze. Czy księża będą się coraz bardziej otwierać ze względu na to, że będzie brakowało pieniędzy? Tak mi się wydaje, że to mówienie o wewnętrznych problemach będzie też spowodowane trochę kwestią ekonomiczną. Proszę zwrócić uwagę, kto na przykład daje na intencje mszalne. To są zazwyczaj starsi ludzie, tak? Jeżeli ich zabraknie, zabraknie intencji mszalnych. Kolejna rzecz, no jakąś część utrzymania księży są ofiary ze ślubów i pogrzebów. Rok 2018, 130 tysięcy ślubów, związków sakramentalnych. Rok 2024, już tylko 68 tysięcy. Śluby, może się okazać, staną się rzadkością, tak? Już są małe parafie, gdzie jest jeden, dwa śluby w ciągu roku, tak?
I trzy chrzty.
I trzy chrzty na przykład, tak? Także tutaj ja uważam, że no właśnie, że trzeba pójść posłuchać się papieża Leona XIV, który wskazał na świętego Szarbela i po prostu zaufać w pewien sposób, no trzeba Panu Bogu ufać, ale zaufać też świętemu Szarbelowi, że on jest, i specjalnie to tak powiem, skuteczny w tym, co prowadzi do zbawienia. Więc jeżeli do zbawienia prowadzi niezwykłe wydarzenie, czy do zbawienia prowadzi cud uzdrowienia z choroby nowotworowej, no to patrząc na biogram świętego Szarbela, jest to po prostu możliwe i to się dokonuje, tak? Tylko jeżeli nie wrócimy do tych podstawowych rzeczy, jak prawda, współpraca, no to nic nie osiągniemy.